na rozdziale 7. I tam jest fragment od 37 wersetu do 53. I tu jest napisane tak. W ostatnim natomiast wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Jeszcze bowiem nie było ducha, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Chyba w UBG jest, duch nie został dany, tak?
Tak.
Tak. Po usłyszeniu tych słów niektórzy spośród tłumu zaczęli mówić: on naprawdę jest tym prorokiem. Inni utrzymywali: on jest tym Chrystusem, czyli Mesjaszem. Inni z kolei mówili: czy Chrystus ma przyjść z Galilei? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus ma pochodzić z nasienia Dawida i z Betlejem, miasteczka, w którym mieszkał Dawid? Z jego powodu doszło więc w tłumie do rozłamu. Niektórzy z nich chcieli go nawet schwytać, ale nikt nie położył na nim rąk. Przyszli więc podwładni do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci ich zapytali: dlaczego nie przyprowadziliście go? Podwładni odpowiedzieli: nigdy jeszcze żaden człowiek nie przemawiał tak jak ten człowiek. Faryzeusze odpowiedzieli im: czy i wy daliście się zwieść? Czy ktoś spośród przełożonych lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, są przeklęci. Wtedy odezwał się do nich Nikodem, który wcześniej przyszedł do niego, jeden z nich: czy nasze prawo sądzi człowieka, jeśli go najpierw nie przesłucha i nie pozna, czy co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei, zbadaj, a zobaczysz, że z Galilei nie wywodzi się żaden prorok. I rozeszli się każdy do swojego domu. I to jest ten pierwszy fragment początkowy o ostatnim wielkim dniu święta. On jest troszkę dla nas może niekoniecznie zrozumiały, bo dlaczego w ostatnim wielkim dniu święta Jezus miał stanąć i głośno zawołać: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To jest takie stwierdzenie jakby oderwane od tła i jeżeli ono jest przeczytane bez tego zrozumienia tego, co się tam musiało dziać, czyli co się musiało dziać w czasie tego ostatniego dnia święta, co to było za święto i dlaczego Pan Jezus mówi akurat takie rzeczy, a nie inne. Czyżby chodziło mu o coś, co się wtedy działo i czyżby on mówił do ludzi, którzy jeżeli się dowiedzą, o co mu chodzi, to błyskawicznie to skojarzą. Chciałem wam trochę naświetlić, że tak powiem, kontekst tego, tak zwany kontekst kulturowy, bo ten ostatni dzień święta to był dzień święta Sukot, czyli święta namiotów. I była taka wtedy procedura właśnie, tak jak mówi brat, taki zwyczaj, taka tradycja, bo to jest oczywiście, że to jest tradycja, tylko zauważcie, że Pan Jezus pewne sytuacje tradycyjne wykorzystywał. Wchodził do świątyni i wykorzystywał to, co tam się działo, po to, żeby zobrazować im to, co on, kim on jest i co on, z czym on przyszedł. I teraz mamy sytuację taką, że ten ostatni dzień święta był dniem siódmym i wcześniej było tak, że przez 7 dni kapłan nosił wodę w złotym dzbanie z sadzawki Siloe. Jak będziecie kojarzyć Siloe, co się tam działo u sadzawki Siloe, to wszystko się na siebie nakłada, prawda? Ten uzdrowiony i tak dalej, i tak dalej. I wtedy arcykapłan wlewał ją, tą wodę, do zbiornika u stóp ołtarza. I to wszystko oni widzieli. I teraz co to symbolizowało? To symbolizowało modlitwę o deszcz. I oni doskonale wiedzieli, że jest deszcz późny, gdzieś deszcz wczesny. Prorocy mówili, że tak jak deszcz wczesny jest, tak deszcz późny będzie i że Bóg z tym deszczem czeka i że on nadejdzie. I chodziło o przebudzenie w Izraelu, że przyjdzie taki czas. I teraz to symbolizowało modlitwę o deszcz, a to z kolei symbolizowało modlitwę o wylanie ducha. I dlatego też, jak wylany duch został w dzień Pięćdziesiątnicy, to przecież Piotr odnosił się do tego, co mówili prorocy. A to, co mówili prorocy, było elementem również tego obrazowania w tradycji. No i teraz co to, czego to dotyczyło? Dlatego to wszystko było powiązane oczywiście z Słowem Bożym. I jak sobie przeczytacie w tej chwili Izajasza, otwórzcie Izajasza 12. Izajasz 12 coś zapowiada. 12 rozdział. Tam jest napisane tak. I powiesz w tym dniu, dziękuję Ci, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jahwe mocą moją i pieśnią i stał się moim zbawieniem. I będziecie czerpać wodę z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w tym dniu, dziękujcie Jahwe, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest ponad wszystkim. Grajcie Jahwe, gdyż potężnych dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Czyli oni robią coś, co jest obrazem tekstu, który mówi o zbawieniu i który mówi o zdrojach zbawienia. I teraz Jan odwołuje się do takich rzeczy i mówi, co dalej mówi, że to zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Jeszcze bowiem nie było ducha, czyli nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Czyli to, co mówił Izajasz, jest w tej chwili, że tak powiem, dodane do tego późniejsze wypełnienie. Czyli przychodzi Pan Jezus do świątyni i mówi, ja mam zdroje zbawienia, ja jestem tym, na którego czekacie i ja jestem Bogiem, który jest zbawieniem waszym. No i co się dzieje dalej? Po usłyszeniu tych słów niektórzy spośród tłumu zaczęli mówić, on jest naprawdę tym prorokiem. Czyli którym? Tym, którego zapowiadał Mojżesz. No bo jeżeli on jest tym prorokiem, tam w 18 rozdziale księgi, 5 księgi Mojżeszowej jest napisane, że przyjdzie prorok jak ja, mówi Mojżesz, i że Bóg będzie dochodził na każdym, kto nie będzie go słuchał. On będzie dochodził tego, bo będzie odpowiedzialność za to. Ja będę dochodził na każdym, kto go nie będzie słuchał. No i w takim razie następuje taka konsternacja, no bo po usłyszeniu tych słów niektórzy spośród tłumu zaczęli mówić, on naprawdę jest tym prorokiem. I co dalej? Kiedy oni to święto obchodzili, to oni również w świątyni śpiewali psalm 118. A tam jest napisane błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Czyli kolejny raz, kiedy mówią, nie bardzo rozumiejąc, mówią do kogoś albo o kimś, kto właśnie przyszedł w imię Pańskie. No i co dalej? Mamy również w tym momencie, ponieważ oni to wiedzieli, że zdroje zbawienia również dotyczą Ducha Świętego, wiedzieli, że te wszystkie te zdroje i czerpanie wody z radością również jest związane z Duchem Świętym. I tak jak mówiłem, dlatego Piotr odwołuje się do Ducha Świętego w momencie, kiedy on był wylany. Pamiętacie z Księgi Joela, że tam dosłownie jest napisane, wyleje na nich swojego ducha i dokładnie na tym Piotr się opiera. Wyleje na nich swojego ducha. I teraz, kiedy była ta ceremonia w święto Sukot, to tej ceremonii towarzyszyła muzyka, taniec i śpiew. Czyli to była ceremonia tak radosna, że nawet jest napisane w Talmudzie, w Sukot, jest napisane coś takiego. Miszna mówi, że ten, kto nigdy nie widział tej ceremonii, której towarzyszy taniec, śpiew i muzyka, ten nigdy nie widział prawdziwej radości. Uważano ją również za obrzęd, którego uczestnicy w pewnym sensie czerpią natchnienie od samego Ducha Świętego, a tego mogą posiąść tylko ludzie o sercach pełnych radości religijnej. To jest Talmud. Czyli oni coś takiego czuli i przewidywali, że jak przyjdzie Duch Święty, to będzie wielka radość. I to nie ma co się dziwić, że oni gdzieś tam w ich sercach takie rzeczy grały, bo oni się opierali na Izajaszu. Jest jeszcze jeden fragment z Izajasza, o którym mówi Pan Jezus, o tych rzekach żywych. To jest 58:11 Izajasz. 58:11. I to jest... Jest napisane tak, od 9 wersetu. Albo nawet od 6, bo rozmawialiśmy o poście. To jest post, który wybieram, że się otwiera okowy niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Taki, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych tułaczy przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go i nie odwrócisz się od rodaka. Wtedy wystrzeli twe światło jak poranek, i szybko wykiełkuje twe uzdrowienie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Jahwe będzie twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Jahwe odpowie. Gdy wezwiesz go na pomoc, powie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, wytykanie palcem i niegodziwą mowę, gdy otworzysz przed głodnym swoją duszę i nasycisz duszę strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. Czyli jeżeli my rozmawiamy już na temat tego postu i jeżeli Bóg mówi, jaki post mu się podoba, to przecież nie chodzi tylko o głodówkę, o tym wiemy wszyscy, nie? Ale zobaczcie, co tam jest, że usuniesz pod siebie wszelkie jarzmo i wytykanie palcem i niegodziwą mowę. Czyli jeżeli chcemy pościć, to nie możemy mówić, że brat powinien to, brat powinien tamto, a siostra powinna to. Nie, w ten sposób nie, dlatego że ja poszczę nie po to, żeby komuś wytykać palcem i żeby ten ktoś wreszcie się obudził, tylko po to, żebym ja się obudził. Żebym ja zaczął robić rzeczy, które się Bogu podobają. Więc nie możemy mówić i robić takich rzeczy, że komuś innemu będziemy coś wytykać, dlatego że każdy post musi się zacząć od mojego serca. Ale to jest, powiedzmy, dygresja. Dalej, 11 werset. I Jahwe będzie cię stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet w wyschłych miejscach i sprawi, że ożyją twoje członki i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie zawodzą. Twoi ludzie odbudują dawne ruiny, podźwigniesz fundamenty sprzed pokoleń i nazwą cię naprawcą wyłomów, odnowicielem ścieżek do miejsc zamieszkania. Czyli będzie źródło, które zacznie bić, ten nasz ogród zostanie nawodniony. Ale teraz wracając do naszego problemu, jest napisane, że twoi ludzie odbudują dawne ruiny. Oczywiście, że to jest o Izraelu. Oczywiście, że to jest o przyszłym odrodzeniu tego narodu. Ale biorąc pod uwagę to, co my przeżywamy na dzisiaj, można to zaaplikować do tego, że jeżeli będziemy pościć w taki, a nie w inny sposób, czyli jak to prorocy mówią, będziemy rozdzierać serca, a nie szaty, to wtedy możemy odbudować dawne ruiny i podźwignąć fundamenty. Bo minął czas. I wtedy można naprawiać wyłomy. Bo możemy stanąć w tym wyłomie, wstawiać się i, że tak powiem, budować to, co się w kościele, powiedzmy, na przykład zawaliło. Czyli starodawna ruina, nawet jeżeli trwało to jakiś czas. Wracamy do Jana. Po usłyszeniu tych słów niektórzy spośród tłumu tak zaczęli mówić, że on może być tym prorokiem. No i doszło w tłumie z jego powodu do rozłamu. Dlaczego? Bo oni się zaczęli pytać, czy Chrystus, czyli Mesjasz, ma przychodzić z Galilei, czy przyjść z Galilei. Czy Pismo nie mówi, że ma pochodzić z nasienia Dawida i z Betlejem, miasteczka, w którym mieszkał Dawid. Z tego powodu doszło więc w tłumie do rozłamu. Niektórzy z nich chcieli go nawet schwytać, ale nikt nie położył na nich rąk. Czyli oni wiedzieli, bo czytali w pismach, że Chrystus ma pochodzić z Betlejem, czyli z miasta Dawida. Mieli również, i o tym będziemy mówić podczas nauczania, mieli również taki fragment z Izajasza, który nawiązywał do Necer, czyli do Nazaret, czyli do Nazarejczyka. Oni byli do tego przyzwyczajeni, do tego, w jaki sposób interpretowano pisma i jak Necer, czyli latorośl, czyli Mesjasz, przyszedł do nich i pochodził z Nazaretu, to nie było to dla nich nic dziwnego. Mateusz o tym pisze w drugim rozdziale. I on się na to powołuje, bo on rozumie, że Żydzi mogą to zrozumieć, ponieważ była taka możliwość interpretacji pisma. On się nie powołuje na jakąś dziwną rzecz. On nie zmienia interpretacji słów Izajasza, tylko on robi coś, co było normą w tamtej kulturze i w tamtych czasach. W sensie interpretacji pisma. Dlatego oni wiedzieli, że z Betlejem, ale również wiedzieli, że prorok mówi o Necer i mogli to skojarzyć z Nazaretem. Czyli jedno nie wykluczało drugiego. Doszło do rozłamu, niektórzy chcieli go schwytać, ale nikt nie położył na nim rąk. I teraz jest ciekawa sytuacja, bo przyszli podwładni do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go, czyli Pana Jezusa. Podwładni odpowiedzieli, nigdy jeszcze żaden człowiek nie przemawiał tak, jak ten człowiek. Wiecie, co oni zrobili? Oni złamali procedurę. Mieli go przyprowadzić, bez względu na wszystko. Faryzeusze im to kazali, a oni byli pod tak niesamowitym wrażeniem jego mowy, jego słów, że po prostu tego nie zrobili. I teraz co robią w odpowiedzi faryzeusze? Faryzeusze odpowiedzieli im, czy i wy daliście się zwieść? Czy ktoś spośród przełożonych lub spośród faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, są przeklęci. Czyli tu widać jeszcze jedną rzecz. Ludzie, którzy byli mądrzy i którzy trzymali się za wszelką cenę swojej polityki, swojego status quo tak zwanego, oni byli w stanie gardzić tymi ludźmi, tym tłumem, który nie znał, według nich nie znał prawa, ale serca pociągały ich do Pana. Czyli tak naprawdę ci ludzie byli ratowani, a ci zatwardziali, mędrcy, byli tak naprawdę na skraju potępienia. I nawet o tym nie wiedzieli. I wtedy odezwał się do nich Nikodem, który wcześniej przyszedł do niego, jeden z nich, czyli jeden z faryzeuszów, nawet w radzie był. Czy nasze prawo sądzi człowieka, jeśli go najpierw nie przesłucha i nie pozna, co czyni? Czyli ludzie przyszli, mówili o tym, jak on mówi, ale faryzeusze nie chcieli tego zrobić. Nie chcieli poznać, co on czyni, bo wtedy wyszłoby, że on czyni takie cuda, jakie mógł czynić tylko Mesjasz. I później w końcówce tego rozdziału jest taka rzecz, że odpowiedzieli mu, 52 werset. Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, a zobaczysz, że z Galilei nie wywodzi się żaden prorok. I rozeszli się każdy do swojego domu. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że Galilejczycy byli na ogół pogardzani. Oni wiedzieli, że Nikodem nie wywodzi się z Galilei. Ale to twierdzenie, czy to pytanie, które mu zadają, brzmi tak, jakby on był po prostu z tego tłumu. Czy ty jesteś też taki z tego zwiedzionego tłumu? Czy ty jesteś też takim godnym pogardy człowiekiem? A potem mu mówią, zbadaj, a zobaczysz, że z Galilei nie wywodzi się żaden prorok. I to jest ciekawe, dlatego że prorok Jonasz wywodził się z Galilei. 19 rozdział Księgi Jozuego o tym mówi. On się wywodził dokładnie z Gad Hefer i to była wioska Galilei. Teraz dlaczego oni twierdzili, że żaden prorok nie wywodzi się z Galilei? Gdyby wiedzieli, czy gdyby to przyznali, to musieliby się zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą. Jeżeli z Galilei wywodził się prorok Jonasz i prorok Jonasz poszedł do Niniwy, żeby pokutowała i ci ludzie w prochu i popiele zostali, najpierw pokutowali, a potem zostali zbawieni, to może musieliśmy jakoś pomyśleć o tym, czy nie jesteśmy w takim stanie jak Niniwa. Czy to nie jest tak, że przychodzi do nas Mesjasz i my powinniśmy usiąść w prochu i popiele, powinniśmy pokutować, Czyli krótko mówiąc, co z tym dalej zrobić. I teraz przypomnijcie sobie takie słowa, które Pan Jezus wypowiedział, kiedy mówi, że Niniwa będzie w lepszym stanie, jak te miasta, które nie chciały uwierzyć, chociaż Pan Jezus czynił cuda. I mówi, biada tym miastom, dlatego że nie uwierzyły i dlatego nawet cudów w tych miastach nie było. Będzie im w dniu sądu lepiej, czy gorzej, będzie w nim gorzej. Będzie im gorzej niż Niniwie i gorzej, bo ona pokutowała. I podaje przykład Niniwy, podaje przykład królowej Saby, która przyszła, bo słyszała mądrość, a oto więcej niż Salomon. Czyli ci ludzie, czy faryzeusze, prawdopodobnie wiedzieli, że prorok Jonasz pochodzi z Galilei, prawdopodobnie Eliasz pochodził z Galilei i z Galilei pochodził jeszcze jeden prorok, chyba Micheasz albo Malachiasz. Czyli to wcale nie była prawda, że żaden prorok nie wywodzi się z Galilei. Tylko gdyby oni przyznali, że on się stamtąd wywodzi, to musieliby stanąć w obliczu tego, co mówili prorocy, którzy napominali Izraela i oczekiwali albo byli posłani wręcz przez Boga, żeby lud pokutował. I można szukać różnych wymówek. Przychodzi Pan Jezus, przychodzi Mesjasz do Izraela i oni zaczynają szukać wymówek, że no nie może tak być. To nie jest do nas. Bo gdyby to było do nas, to byśmy o tym wiedzieli. Bo my znamy Pisma. Tylko okazuje się, że ich upór i zatwardziałość w tym momencie przesłoniła im nawet znajomość Pisma, albo wręcz odwrócili się od tej znajomości po to, żeby go nie przyjąć. No i teraz wracając do tego, co jest w naszych sercach. My możemy mieć przed sobą dowody na to, że jesteśmy na przykład na niewłaściwej drodze. My możemy mieć, naprawdę Pan Bóg może do nas przyjść i przemówić do nas, że nie jesteśmy we właściwym miejscu i my możemy się uprzeć, że jesteśmy. I wracając teraz do tej wody żywej. Ostatnio byłem w parku, żeby się modlić i przechodziłem koło strumienia. Teraz jest mróz, więc strumień jest częściowo zamarznięty. Żywa woda to jest taka, która przepływa, która nie stoi. I dlatego między innymi była taka zasada na przykład we wczesnym kościele, żeby w wodzie bieżącej chrzcić. Dlatego w Jordanie były chrzty i Jan Chrzciciel chrzcił w Jordanie. I woda żywa jest płynąca, ponieważ tam się nic nie będzie psuło. Tam wszystko żyje, ta woda jest czysta. I wiecie, jak ten strumień płynął, to ja widziałem, że on nawet pod lodem potrafił przepłynąć i z jednej strony wpływał, ale z drugiej strony była jakaś dziura w tym lodzie i on mógł przepłynąć. I tak sobie to skojarzyłem z sytuacją naszego serca, że nawet kiedy ono jest skute lodem, nawet kiedy mamy okres takiej zimy, takiego mrozu, to ta woda przepłynie. Ona sobie zrobi miejsce i przepłynie, bo ona jest żywa. Natomiast możemy zrobić co innego. Możemy zatkać w jakiś sposób przepływ. I kiedy zatkamy przepływ wody żywej, to ona przestanie być żywa. Prędzej czy później. To znaczy zatkamy upływ, czyli wyjście, i tam się zaczną gromadzić śmieci, tam się zacznie gromadzić różne, nie wiem, insekty, tam się jakiś ekosystem wytworzy. Ponieważ na to pozwoliliśmy. I w związku z tym, jeżeli mamy mieć wodę żywą, jeżeli ona wytrysnęła z naszego serca, jeżeli ona ma przepływać, a nie gromadzić się i psuć, w takim razie trzeba zadbać o to, żeby nie było zatkanego wylotu i nie martwić się o to, że jest zima. Bo nawet kiedy moje serce jest na dzisiaj skute lodem, nawet jeżeli ja mam jakiś tam problem, nawet jeżeli mam problem z modlitwą, to zawsze jednak muszę pamiętać o tym, że mogę czy nie powinienem zatykać wylotu, albo mogę go odetkać. Mogę zrobić to ja, może zrobić to kto inny, może zrobić to zbór, może zrobić to brat albo siostra, ale dobrze by było to wylać ze serca, czyli powiedzieć, jeżeli bracia tego nie widzą, bo bardzo często jest tak, że to po jakimś czasie i tak będzie widać. No i usłyszymy to pytanie, prawda, co masz w serduszku, bo podejrzane jest to, że taki jesteś jakiś ochłodzony. Teraz przypomnijcie sobie tą naszą rozmowę na przykład wczoraj, nie? Żywe relacje to jest jednak większa temperatura. Większa temperatura czasem powoduje, powiedzmy, spięcia, nie? Ale ona jest lepsza, bo ona rozpuszcza lód. I woda może mieć ułatwione płynięcie. Może być chłodniej, może być skuta, ale jednak będzie płynąć. Mogę powiedzieć, że mam problem. Mogę powiedzieć, że mam doła. Mogę powiedzieć, módlcie się o mnie, bo mam taki stan, a nie inny. I nie chcę, żeby ten wypływ został zatkany i żeby się tworzyło coś, co prędzej czy później się zabrudzi, a potem się jakieś robactwo zalegnie. I woda zacznie cuchnąć. Więc tak, taki obraz, myślę, że on jest taki żywy właśnie. Woda jest żywa, dana od Pana Boga, chce przepływać. On chce zrobić wszystko, żeby ona zawsze przepływała. Ona przepływa przez moje serce, ona przepływa w Kościele. Ona przepływa w Kościele tym lokalnym i w tym powszechnym. W związku z tym dbajmy o to, żeby nie zatkać tego źródła i nie róbmy nic takiego, żeby tak jak faryzeusze stwierdzić, że to jest niemożliwe przecież, co Pan Bóg do mnie mówi, no bo przecież jest wszystko w porządku. A jeżeli jest słowo, które mnie bije po oczach, że coś jest nie tak, no to ja go nie przyjmuję, no bo tak nie może być. Bo ja to rozumiem inaczej. I nie mogę właśnie postępować tak, jak mówił brat, nie? Że ja i ci, którzy inaczej widzą, to są na pewno zwiedzeni, bo to jest zatkanie sobie takie uparte innych możliwości. Bo może ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, a może ty po prostu się mylisz. Wtedy dobrze jest sobie to przemyśleć. I jeszcze chciałbym wrócić na koniec do tego święta, ostatniego dnia tego wielkiego święta. Mamy tam pokazane właściwie, że ten duch, o którym Pan Jezus mówi i ten duch, który później został wylany i o którym mówi Piotr, temu towarzyszyła wielka radość, temu towarzyszył śpiew i to była naprawdę wspaniała manifestacja tego, co Pan Bóg chce robić przez swojego ducha. Więc jeżeli my też będziemy zamykać tego ducha w pudełku, ja nie mówię o przegięciach. Ja mówię o tym, co jest zgodne ze Słowem Bożym, niesprzeczne ze Słowem Bożym, żywe i które buduje. To możemy sobie sami zrobić krzywdę, bo ten duch też, owszem, miał być wylany, a myśmy go sobie gdzieś zapuszkowali i zrobiliśmy z niego doktrynę. Jak kocham Słowo Boże, jak kocham dobre nauczanie, tak uważam, że to może być wielki błąd. Bo Pan Bóg jest naprawdę nieograniczony i chce zrobić rzeczy dobre, zgodne ze Słowem Bożym i dające nam radość i uwolnienie. Amen.